Dzień dobry, Jacek Sętorski. Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy w formie podcastu z osobą, którą szanuję z uwagi na profesjonalizm, człowieczeństwo i wspólne podejście do przywództwa i dobrego życia. Dziękuję, że przybyłeś, zwłaszcza, że dziś jest sobota. Przy sobocie to o filozofii, to jest twój posterunek. Rozumiem, że zszedłeś z tego posterunku na 2 godziny, czy o 17 już można sobie na to pozwolić, bo ten proces tak się toczy. Tak czy owak, no bardzo doceniam twoją gotowość połączenia tej swojej misji z gotowością podzielenia się tutaj w konwencji naszych podcastów.
No tak, rzeczywiście musiałem powiadomić wszystkich, że przez chwilę mnie nie będzie. Nie zdradzałem tajemnicy z jakiego powodu, ale dyskutanci są, myślę, na tyle dojrzali, że radzą sobie bez mojej obecności znakomicie.
Przy sobocie ja bywam twoim gościem. Dzisiaj ty jesteś moim, ale to, co jest wspólne dla konwencji tej twojej platformy i tego wydarzenia, które tu projektujemy, to, że te role są, poza tym, że ktoś jest gospodarzem, a ktoś gościem, niedodefiniowane. Świadomie, tak aby sytuacja była otwarta i też zapraszała do otwartości. Natomiast skoro tak podążyły moje myśli, a myślę, że większość słuchaczy naszego podcastu wie, o jakim projekcie mówię, ale może nie wszyscy, to powiedz przy okazji, czym, od kiedy jest projekt, o którym wspomniałem, na którym posterunek właśnie opuściłeś.
Tak, projekt nazywa się Filozofia przy sobocie. Kiedy nagrywamy ten podcast, toczy się właśnie 51. odcinek. Jest to grupa dyskusyjna na portalu LinkedIn. Pomysł powstał trochę po to, żeby zburzyć pewien mit, pewien skrót intelektualny, który funkcjonuje w przestrzeni social mediów, który można określić słowem cytatologia. Taki zwyczaj publikowania cytatów, z którymi później ludzie, którzy to oglądają, się w jakiś mniej czy bardziej bezrefleksyjny sposób zgadzają. Filozofia przy sobocie to jest takie miejsce, które nie jest o cytatach, tylko zaczyna się od cytatów. Te cytaty rzeczywiście czasem są z filozofów, czasem są z zupełnie innych źródeł. Najbardziej oryginalnym dostarczycielem cytatów w dotychczasowej historii filozofii przy sobocie był tatuś Muminka. Natomiast zawsze jest to okazja do krytycznej dyskusji. To, co się udało zbudować do tej pory, to ponad 700 członków grupy, ponad 50 uczestników dyskusji w jednym odcinku, czasem ponad 500 komentarzy. To z punktu widzenia znowu pewnego stereotypu, że grupy dyskusyjne w polskiej przestrzeni social mediów w ogóle nie funkcjonują i nie są popularne, to mam nadzieję, że to taki wyjątek, który sam w sobie jest punktem odniesienia.
No a dodatkowo chyba jest wyjątkiem, może nawet ewenementem, że ta grupa dyskusyjna wokół tematów filozoficznych, egzystencjalnych, psychologicznych toczy się w środowisku ludzi związanych mniej lub bardziej, lecz konsekwentnie z biznesem. Przedsiębiorców, menadżerów, specjalistów. To jest jednak środowisko, które odróżnia większość uczestników LinkedIn od na przykład Facebooka czy Twittera. I nagle się okazuje, że 500 ludzi z naszego świata biznesowego jest gotowa przynajmniej śledzić tę rozmowę o egzystencjalnych dylematach czy zwierzeniach czasem, czy wiedzy, którą posiadamy lub której szukamy.
No właśnie, to jest myślę pewna wartość, że wokół tej filozofii toczą się dyskusje, które tak naprawdę wcale nie są filozofii, tylko są o bardzo twardych, rzeczywistych problemach, z którymi każdy z nas się boryka, czy to w zarządzaniu, czy w ogóle w życiu. Tutaj inspiracją dla mnie, jak myślałem o tej filozofii przy sobocie, była droga Dilsa, z mojego punktu widzenia zaczerpnięta z kursu coachingu, gdzie siadając z pewnym problemem wchodzimy przez kolejne szczeble piramidy Dilsa, zmieniamy perspektywę i wracamy na dół. Tu jest podobnie. Wierzę, że każdy przychodzi do tej sobotniej dyskusji z jakimś własnym problemem, o którym nie musi mówić wprost. Natomiast dyskutując na pewnym poziomie abstrakcji na temat filozofii czy doświadczeń innych osób, może znaleźć zupełnie inną perspektywę niż ta, z którą przyszedł. I ta zmiana perspektywy powoduje, że po odcinku można mieć zupełnie inne przemyślenia, zupełnie inne pomysły, inną właśnie perspektywę dzięki zderzeniu z perspektywami innych uczestników dyskusji.
Skoro już ten temat został przywołany, myślę, z troską o naszych słuchaczy, mógłbyś na jakimś prostym przykładzie ze świata biznesu przejść w ciągu kilku minut przez tę ścieżkę Gilsa, żebyśmy złapali, co jest tutaj esencją.
Nie mam na gorąco pomysłu. Być może w czasie rozmowy mi jakiś przyjdzie. Tak,
żeby... Może nasza rozmowa może być zorganizowana trochę tej ścieżki.
Mógłbym być klientem.
Uważam bardzo z podejmowaniem kontraktów coachingowych. Głównie dlatego, że przez lata pracy doszedłem do tego, że jeśli pracujemy na poziomie zaawansowanym rozwoju specjalistów i menedżerów, to coaching z kolei doświadczonego konsultanta może dać najwięcej, jeśli jest poprzedzony przez shadowing, przez to, że mogę ci towarzyszyć w twojej pracy. Czyli gdybym się podjął ewentualnie twojego coachingu, to bym rozpatrzył, jak widzę twoją rolę jako gospodarza na twojej platformie i w jaki sposób budujesz, przechodzisz przez różne meandry, dynamiki takiego społecznego projektu, wtedy być może miałbym coś do powiedzenia, bo jeżeli przychodzi tu do choćby tego gabinetu, w którym jesteśmy, ktoś, kto opowiada mi o swoim świecie, o swojej firmie, ewentualnie kontekście rodzinnym i mówi mi o swoich dylematach, pytaniach, wyzwaniach, przynosi mi swój świat i jeżeli mogę być prawdziwie pomocny w tym, czym mam doświadczenie, musiałbym ten świat skonfrontować z tym, co widzę przez psychologiczne okulary, co słyszę psychologicznymi uszami, w tym jego świecie, który on tak, a nie inaczej go opisuje. I zazwyczaj doszedłem do tego, że nasi klienci to są ludzie tak inteligentni, że gdyby widzieli, co zaniedbują, w sensie świadomości, możliwości czy ograniczeń swoich czy swojego otoczenia, jakie talenty są być może zakopane, jakie wzorce powtarzają się niepotrzebnie, bo mogły wczoraj służyć, a dziś nie służą. Gdyby to widzieli, to by się sami z tym zajęli. Znaczy bardzo rzadko ktoś do mnie przychodzi i mówi, wiem już, że palę dlatego, że niepokój i wiem, że powinienem przestać palić, no ale nadal sobie nie radzę. Raczej przychodzi ktoś, kto mówi z jednej strony, no mam potrzeby higienicznego życia, z drugiej strony palę. No i ja wtedy mówię, to ja nie wiem, ja muszę z tobą pobyć, muszę z tobą być może pożyć i popalić, prawda, albo i tak dalej. Więc gdybym miał tutaj robić, choćby w oparciu o model Dilsa coaching, musiałbym wcześniej z tobą pobyć i wtedy by się okazało, że wystarczy 20 minut, abyś miał tę wartość, którą można uzyskać robiąc parę czy więcej godzin coachingu. Natomiast w nawiązaniu do tego, o czym chcemy mówić, zaraz coś powiem, ale nabrałeś powietrza, bo miałeś jakąś myśl do podzielenia się.
Tak, strasznie chciałem skomentować to, co powiedziałeś o coachingu. To jest taka perspektywa, której myślę nie uczył na kursach coachingu. Taka doktryna, na tyle na ile znam to środowisko, doktryna w coachingu raczej mówi o tym, że każdy może być coachem, że to jest tylko kwestia zadawania odpowiednich pytań, że doświadczenie życiowe, zawodowe nie jest tutaj do tej roli potrzebne. Efekt jest taki, że dzisiaj więcej jest słusznej całkiem krytyki tego narzędzia niż dostrzeganej wartości. Wiele szarlatanerii, nadużywania i bardzo zdegenerowane jest to słowo w przestrzeni publicznej. Natomiast ta wartość niewątpliwie istnieje, tylko trzeba to,
to, prawda,
trzeba
bo
to robić
żeby,
głową i ze świadomością
żeby,
tego, co się robi.
Żeby wejść w rolę obserwatora i takiej indywidualności jak tobie zaproponować jakiś dopełniający punkt widzenia na to, co robisz, to trzeba być kimś.
No, bardzo lubię ten cytat, że w życiu trzeba być sobą, ale żeby być sobą, najpierw trzeba być kimś.
Okazuje się, że przenosimy to do naszej wymagającej teorii coachingu. Natomiast gdybyśmy chcieli naszą teorię trochę zliberalizować w kontekście rozróżnienia, które jest bardzo arbitralne, bardzo subiektywne i metaforyczne na osobowość i charakter, który dotyczy tekstu, o którym rozmawiamy. To jest metaforyczne, bo choćby psychologicznych definicji osobowości będzie kilkanaście, charakteru kilka, jest to pewna arbitralna decyzja, żeby tak te formacje intelektualne, moralne, emocjonalne ponazywać. Ale być może powiedziałbym tak, że na poziomie charakteru, no to właśnie jest potrzebny ten coaching z shadowingiem, a na poziomie osobowości to być może wystarczy zadać pytania grą. Jak tobie pasuje to kolejne zdefiniowanie i wykorzystanie terminów osobowość i charakter do tego rozróżnienia, do tej intuicji. Ja sobie zdaję sprawę, że gdyby ktokolwiek chciał mnie rozliczyć ze słowników, z definicji, z modeli, które za tym stoją, no to jestem pokonany przed wejściem do tego pokoju, bo to rozróżnienie osobowości i charakteru ma charakter taki właśnie metaforyczny, trochę filozoficzny, a z drugiej strony mam powody, żeby się go trzymać i mówić na przykład dosyć swobodnie, sięgając po źródła angielskie, anglosaskie, że być może osobowość jest bardziej smart, a charakter bardziej wise. Ja tu dostrzegam jakieś porządki, które nie są zero-jedynkowe, ale są raczej wyrazem pewnego kontinuum, pewnego przechodzenia od jednej wartości czy jednej formacji do drugiej. I ciekaw jestem, jak przyjąłeś to rozróżnienie osobowości i charakteru, jak, co w tym odnalazłeś, czy to jest wartościowe, czy niepotrzebnie komplikujące i jakie są twoje wrażenia z lektury tego artykułu, który napisałem w oparciu też o przemyślenia i nasze wspólne wykłady i wykłady Macieja Wiśniewskiego, który jest po części twoim kolegą po fachu, bywał prezesem spółek, a z drugiej strony odbywa konsekwentne treningi swoje jako coacha i trenera i jest w tej chwili też wykładowcą naszej Akademii Psychologii Przywództwa. Jak ty to odebrałeś? Co w tym znalazłeś?
Powiem tak, ja nie mam wystarczającego warsztatu, żeby zagłębić się w taką głęboką analizę różnic między osobowością a charakterem. Nie jest to mój zawód, nie jest to moja naturalna domena. To, co mnie uderzyło, przyznam, to nie było rozróżnienie na charakter i osobowość w tym artykule. To było dość optymistyczne w gruncie rzeczy, choć między wierszami zawarte. Taka teza, która dla mnie w tym artykule wybrzmiała, że w czasach social media, w czasach czasu rzeczywistego w marketingu, ta technologia, która to wszystko powoduje, będzie wspierać autentyczność liderów i autentyczność osób, które w tej przestrzeni publicznej funkcjonują. To, co było do tej pory możliwe, czyli kreacja marketingowa, czyli zbudowanie jakiegoś wizerunku mniej lub bardziej sztucznego, wystudiowanego, zbudowanie go przez specjalistów, w czasach, kiedy trzeba coraz częściej wchodzić w interakcję publiczną na żywo, w czasie rzeczywistym, nie ma szansy zaistnieć, nie ma szansy się utrzymać. Dla mnie dzisiaj wyzwaniem, z którym wszyscy będziemy się mierzyć, jest to, że bycie autentycznym nie jest czymś, co się tylko opłaca. Staje się warunkiem koniecznym. Jeśli dołożysz do tego coś, co usłyszałem od Maćka Wiśniewskiego właśnie na jego warsztatach, że dzisiejsze młode pokolenie ma wyjątkowo dobrze rozwinięty detektor ściemy i już poza światem social mediów, poza światem internetu, w normalnym zarządzaniu tymi ludźmi, kreowanie się na cokolwiek, czym się nie jest, ma po prostu krótkie nogi. Oni to bardzo szybko wychwytują, widzą, a zaufanie można stracić bardzo szybko, mimo że buduje się je bardzo, bardzo długo. To była moja główna refleksja po przeczytaniu tego artykułu, że czasy wykreowanych wizerunków tych mówców motywacyjnych, którzy całkiem słusznie chyba porównywani są do kokainy, w tym sensie, że dostarczają energii, dostarczają jakiegoś pozytywnego bodźca, ale później powrót na dół jest głębiej niż było się przed takim spotkaniem, odchodzą do lamusa. Praca nad sobą, nad własną integralnością, nad swoim rozwojem, bo to, co powiedziałem o tej autentyczności, to nie jest stan dany raz na zawsze, ale to dopiero to, co zrobimy dla siebie, to jak się sami rozwijamy, może sprawić, że ten nasz wizerunek, prawdziwy wizerunek, będzie lepszy niż był w przeszłości. Piszesz w tym artykule o stawaniu się najlepszą wersją samego siebie i w czasach, kiedy wszystko jest na pokaz, kiedy wszystko jest widoczne, kiedy wszystko jest tak łatwo demaskowalne, to chyba jedyna droga.
Poproszę o 2 minuty. Wiesz, na czym to polega? Do czego nawiązuję? Dalio w swojej kulturze merytokracji, którą opisuje w książce Principles i na tej swojej platformie, gdzie w ultra nowoczesnych funduszach inwestycyjnych od 26 lat nieprzerwanie, bo przedtem był kryzys, a przynajmniej od 40, budują kulturę merytokracji, która nie jest ani demokracją, ani systemem autorytarnym. Opisuje, że sprowadzają to do prostych zasad. Jedna z tych zasad mówi, że jeżeli mam do powiedzenia coś, co jest może pod prąd, co jest może w jakiejś kontrze, może w opozycji, może dopełniające, co może normalnie nie wypadałoby powiedzieć, bo wszyscy już dążą do jakiegoś konsensusu, to każdy członek zespołów i każdy pracownik, włącznie z panem, który się zajmuje ochroną, który może widzieć coś, co go niepokoi i widzi prezesa, gdy zmierza do windy i podchodzi i wtedy mówi, czy mogę 2 minuty? Jest taka umowa, że jak mam coś takiego i poproszę o 2 minuty, to dostaję od razu, albo jest to jasno zakontraktowane, jak jeszcze dzisiaj te 2 minuty dostanę, z kolei moim zobowiązaniem jest, żeby się w 2 minutach zawrzeć. Moje 2 minuty do twojej wypowiedzi są związane z potrzebą trochę zwiększenia złożoności kwestii kokainy i mówców motywacyjnych. Oczywiście traktujemy to metaforycznie, chociaż wiadomo w jakimś stopniu, co się dzieje w biochemii naszych mózgów, gdy jesteśmy na przykład zakochani. A niekoniecznie zmysłowo zakochani w cudownej dla nas w tym czasie i pewnie też obiektywnie osobie, ale na przykład grafik, który jest zakochany w swoim projekcie. Syn, który zajmuje identyfikacją wizualną firm, dowiedział się na dobrych szkoleniach za granicą, że jednym z największych pułapek designera jest zakochanie we własnym projekcie, bo nie jest malarzem, który może namalować do szuflady, jest jego wyborem, czy kiedyś swoje obrazy sprzeda, czy ktoś go będzie utrzymywał, czy będzie miał sponsora, tylko on tworzy produkt dla klienta i on musi to zakochanie we własnym projekcie dosyć szybko zamienić na miłość, na coś, gdzie jest pierwiastek odpowiedzialności i współpracy. Więc tak jak gdy jesteśmy zakochani w drugim człowieku czy we własnym projekcie, amfetamina mózgowa może powodować, że jesteśmy nie w pełni podatni na wszelką informację zwrotną, wszystkie urealnienie i to jest jakoś ewolucyjnie potrzebne. No, podobnie może być z tą kokainą. Zwierzę się, myślę, że to będzie odebrane w dobrej wierze przez słuchających, że w latach 70., do tego się zresztą dzisiaj wraca, prowadzone były w pełni monitorowane medycznie studia nad zastosowaniem LSD, narkotyku, do wywoływania stanu zmienionej świadomości, terapeutów, aby mogli lepiej rozumieć pacjentów, którzy mają głębokie zaburzenia, a także był taki z czeskimi korzeniami profesor Grof, który próbował, tak jak się czasem leczy pożar ogniem, poprzez wstrząs tego rodzaju destabilizować procesy choroby psychicznej. I zanim profesor Grof został wypędzony z Czechosłowacji do Kanady, zostały pewne zapasy tego LSD i my w gronie polskich psychoterapeutów, Czech, mieliśmy tylko dostęp i przechodziłem takie monitorowane przez specjalisty sesje i doświadczenia zmienionego stanu świadomości po zażyciu narkotyku. I to, czego wtedy doświadczyłem, pokazało mi, jak względne okazuje się moje dotychczasowe poczucie, że mój umysł to jest wszystko, co świat opisuje i opowiada. Jak niezwykłe może być doświadczenie przejścia między zmienionym stanem świadomości a codziennym stanem świadomości. Jak zatrważający może być powrót, kiedy częściowo jeszcze jestem w tamtej rzeczywistości, a częściowo w nowej i się pojawia lęk, że nie wrócę w pełni. Natomiast jeżeli coś mnie potem zmobilizowało, żeby setki godzin w dużej dyscyplinie siedzieć w pozycji medytacji w ośrodku Zen, który sobie wybudowaliśmy w Polsce, bo jeszcze wtedy paszportu nie miałem, więc nie mogłem pojechać, bo byłem niepoprawny, jak na tamte czasy politycznie. Gdyby nie ta kokaina, gdyby nie to LSD, to bym nie wiedział, czego dążę i za co tęsknię. I o tym zresztą dyskutowałem z Jakubem Bączkiem w książce Determinacja, który z jednej strony jest przedsiębiorcą, który wie, co to jest lewa i prawa strona bilansu, który jest roztropny, jest racjonalny, który jest trenerem mentalnym sportowców i pracuje z nimi w oparciu o założenia, które nawet, jeśli nie są evidence-based, to są practice-based, a jednocześnie prowadzi inspirujące spotkania, które można nazwać mowami motywacyjnymi. No i nasza dyskusja była o tym, że być może ktoś potrzebuje tego zaczynu, ktoś potrzebuje tego narkotyku, który mu pozwoli chociaż pierwszy raz poczuć, być może był w życiu tak niedowartościowany. Ta dziewczyna słyszała zawsze od mamy, że powinna być inna i się inaczej zachowywać. Ten chłopak, który nawet, cytuję autentyczną sytuację, nawet uprawiał już wyczynowo sport, przywoził brązowy medal, a ojciec pytał, dlaczego przegrałeś. I nagle przyjść na spotkanie z charyzmatycznym mówcą, który powie, jesteś kimś, może znaleźć w sobie olbrzyma, może to jest ta dawka kokainy, która jest potrzebna. Potem tylko odpowiedzialność tego mówcy polegałaby na tym, żeby zamiast sprzedawać dalsze produkty tego rodzaju, pokazać, że są różne drogi, że może być droga od osobowości do charakteru, od smart do wise.
Myślę, że przykład Jakuba Bączka jest bardzo dobrym kontrapunktem do tego, co powiedziałem. Gdybyś mnie zapytał, nie nazwałbym Kuba mówcą motywacyjnym. To jest przede wszystkim fachowiec.
No właśnie.
To jest przede wszystkim człowiek, który ma merytoryczną wiedzę. To, że on występuje...
Ale robi występy, które są w takiej konwencji, że na końcu są ciary, jak to się mówi, że ludzie wstają, jest standing ovation, że ludzie wychodzą i mówią, jestem zaczarowany, uwierzyłem w siebie, mogę.
Tak, to prawda.
No to natomiast... jest ta kokaina, o której mówiliśmy, czy nie?
Ale znaczy, myśląc o Jakubie Bączku i nazywając go mówcą motywacyjnym, miałbym wielki dyskomfort. Uważałbym, że to go krzywdzę.
Bardzo miło.
Mimo tego, że on w takiej roli może być postrzegany nawet przez kogoś, kto kontraktuje jego występ. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim...
Występy kontraktowane są w biznesie jako inspiracyjne. Natomiast spotkania otwarte mogą być tak postrzegane.
Z mojej perspektywy jest to przede wszystkim ładunek wiedzy, natomiast dostarczany rzeczywiście w atrakcyjny, energetyzujący sposób. Mówiłem o mówcach motywacyjnych, bardziej miałem na myśli takie odwrócone proporcje.
Yes.
Gdzie tej energii dostarcza się dużo, natomiast gdyby chcieć na drugi dzień powiedzieć, o czym merytorycznie było to wystąpienie, no to większość uczestników miałaby kłopot.
Albo by się okazało, że to było o mówcy.
To prawda.
Który po raz kolejny opowiadał o sobie, bo jego ciągle niedożywiony narcyz domagał się kolejnej kolacji.
No, i pewnie jest przekonany, że jest to bardzo merytoryczne zagadnienie, on sam.
Czyli to, co cię uderzyło, ujęło, wydało ważne w tym artykule, to bardziej takie przeczucie czy prognoza, że paradoksalnie, pod prąd, bo można powiedzieć, że technologie nas uprzedmiotawiają, spłycają, że one mogą być właśnie źródłem, powodem, wyzwaniem do tego, aby sprostać wyzwaniu autentyczności, no bo jeżeli wszyscy wszędzie mogą mnie zobaczyć, usłyszeć, a być może nawet wrzucić jakiś program, który błyskawicznie oceni, jaka jest korelacja między moją deklarowaną intencją, językiem ciała, tonem głosu, a treścią. Przecież te detektory ściemy można zamienić w programy sztucznej inteligencji.
No, tu jest jeszcze gorzej. No. Wybrałem się kiedyś na taki krótki, 3-godzinny kurs programowania chatbotów. I w czasie tego kursu, nie będę mówił o tym, która firma to organizowała, bo nie ma to znaczenia dla sprawy, natomiast prezentowana była technologia, która pozwala na podstawie kilkuset słów, tekstu liczącego kilkaset słów, w wystandaryzowany sposób zwrócić profil psychologiczny rozmówcy, oceniając 60 cech. Oczywiście nie ma to żadnego waloru diagnostycznego.
Ale odnosi się do teorii Wielkiej Piątki, wielkich pięciu teorii psychologicznych, ma w intencji, ma zaplecze naukowe.
W intencji ma zaplecze naukowe, deklarowana dokładność tego narzędzia jest na poziomie 60-70%. Przykładowe zastosowanie na poziomie chatbotów jest takie, żeby zirytowanego klienta przełączyć z chatbota na kontakt z pracownikiem call center, który pasuje profilem psychologicznym.
Ten człowiek już wymaga ludzkiego przyjęcia, nie tylko zautomatyzowanego przez kogoś, to ma tylko skrypt w call center.
Tak, nie tylko wymaga ludzkiego przyjęcia, ale też konkretnego człowieka z call center, który będzie najlepiej dopasowany.
I będzie też dopasowany do jego profilu.
I tu niepotrzebna jest wysoka dokładność, 100% dokładność. Tu niepotrzebna jest taka odpowiedzialność jak na terapii. Tu wystarczy 60% skuteczności i to już robi się przerażające narzędzie.
Przerażające, jednocześnie może właśnie budzące nadzieję, bo w kontekście tego, co mówiłeś, tego paradoksu, lubię paradoksy, one mnie ożywiają intelektualnie, chociaż trzeba uważać, żeby nie wszystko relatywizować. Niedawno uczestniczyłem w rozmowie o tym, jak właśnie rozwój technologii i mediów zarazem i społecznościowych i innych no, może doprowadzić do jakiegoś takiego już ostatecznego oderwania człowieka od siebie samego, ostatecznej jakiejś schizoidalności, jakiegoś rozszczepienia. No i wtedy w tej rozmowie pojawił się argument, że zaraz, ale jednocześnie w tej chwili już prawie każdy marketing pracuje nad tym, żeby być w 100% zindywidualizowany, żeby każdy klient, celem jest sprzedaż, ale żeby każdy klient był indywidualnie rozpoznany, żeby móc się do niego dostroić, a więc żebyśmy tak dalece jak to możliwe wczuwali się w ludzi, poznawali ich. No więc możemy to robić na wdechu po to, żeby im coś sprzedać, a na wydechu po to, żeby im coś może uczciwie sprzedać, żeby sprzedać im coś, w co wierzymy i chcemy wiedzieć, czy to jest na pewno dla nich dobre. Bo jeżeli potrafię w oparciu o doświadczenie, o taki program, który mam na poziomie heurystyk mózgu, nie mam, a teraz ostatnio odkryłem, że jest test, który można było wykorzystać, że z punktu widzenia proponowania ludziom różnych form medytacji, rekreacji i resetu, mamy 4 grupy odbiorców. I studia i badania również sprzedawców na przykład jakichś programów czy kaset medytacyjnych, że sprzedaż jest na wysokości 25-27%, potwierdza to, że możemy ludzi podzielić na 4 grupy. Na osi poziomej masz intro i ekstrawersję, nastawione na zewnątrz, do wewnątrz, w środku jest po środku, a ośpionowa to jest na ile ma wysokie zapotrzebowanie na stymulację, czyli niską reaktywność, a na dole na ile ma niskie zapotrzebowanie na stymulację. I nagle mamy cztery grupy ludzi, takich, którzy mają niskie zapotrzebowanie na stymulację i są introwertyczni. I dla nich medytacja, kiedy się zatrzymujemy, kiedy słuchamy jak rośnie trawa w odosobnieniu, jest czymś najgłębiej sensownym. Ale aspiracje duchowe, egzystencjalne, chęć poznania siebie i tego świata może być, mieć ktoś, kto jest introwertykiem, ale który ma bardzo wysokie zapotrzebowanie na stymulację. I że mu zaproponuję, żeby usiadł w zazen, mierzył się z tym unieruchomieniem, nie da rady. On potrzebuje dynamicznej medytacji, potrzebuje medytacji w jakiejś akcji, w jakimś ruchu. Przykładem może być pan Marek Kamiński, który prowadzi trochę samotnicze życie takiego trapera, takiego mnicha, takiego poszukiwacza, jednocześnie z wrażliwością społeczną uruchamiając projekty, które służą ludziom. Ale jednocześnie, bo wiem to od niego, że spotkałem go przypadkiem w samolocie 10 lat temu i mówię, panie Jacku, ja byłem już we wszystkich szczelinach, we wszystkich dolinach, prawie na wszystkich szczytach. Ja już wiem, że to, czego szukałem tam, ja muszę znaleźć w sobie. Czy pan mi może powiedzieć o jakimś dobrym ośrodku medytacji? Bo tam, gdzie byłem, to się okazało, że jest jakiś Disneyland.
Czyli mimo tego, że był w tej czwartej ćwiartce, to jednak sam doszedł do tego,
tak,
że
ale
chciałby
jednak
wrócić
medytacja,
do tej
której zaczął szukać, to medytacja, która będzie dynamiczna, która będzie związana z tym na przykład, że on jest w podróży i że on jest jednym z tą podróżą, a nie, że się unieruchamia. Czyli jednak spójna z tym, że jest introwertykiem, ale poszukującym dużo stymulacji. Ale potem może się pojawić i ekstrawertyki potrzebujący dużo stymulacji. I jemu potrzebne są sztuki walki. Jemu potrzebna jest ekstremalna wyprawa, ekstremalny sport. Aby w tym kontekście doświadczyć dopiero rozpłynięcia się granic ja. No i mamy wreszcie tę osobę, która jest introwertywna, a z drugiej strony potrzebuje dużo stymulacji. Ekstrawertywna i potrzebuje mało stymulacji, bo to tej zabrakło. No i ta osoba pojedzie do spa. No. Tu może mieć pomysł taki, żeby z czasem fitness zamieniać na wellness, a wellness na selfness. Więc indywidualizacja jest bardzo potrzebna i teraz nagle się okazuje, że systemy, które czytają, wychwytują, mogą być tymi detektorami nie tylko ściemy, nie tylko niespójności, ale też preferencji, ale też może nie charakteru, bo mam nadzieję, że dojdę do tego, że pewnie charakter, tak jak go tu rozumiemy, jest mniej się daje zalogorytmizować, podczas kiedy osobowość by pewnie można było. Więc to jest jak gdyby kolejny paradoks, że dzięki sieci, dzięki tym narzędziom gdzieś tam mamy wyzwanie, żeby ludzi postrzegać bardziej w ich rzeczywistości, w ich świecie, czyli mniej schematycznie. A z drugiej strony w związku z tym dbać też o swoją indywidualność i swoją spójność.
Tak, trudno jest mi się odnieść do tej części psychologicznej oczywiście. Natomiast patrząc na marketing, rzeczywiście bardzo dużo dzisiaj mówi się i robi się po to, żeby zindywidualizować, sprofilować klienta i dostarczyć mu to, czego z dużym prawdopodobieństwem chce, potrzebuje albo chociaż mógłby kupić. Natomiast jednocześnie ta sama technologia dostarcza temu klientowi znakomitych narzędzi do tego, żeby mieć dostęp do wiedzy o porównaniu ofert, porównaniu konkurencji.
Znowu, co może czynić rynek bardziej czytelnym, czyli bardziej też weryfikowalnym, porównywalnym.
Potencjalnie może i teraz powstaje pytanie, jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby tak się stało. Wydaje mi się, to jest moja hipoteza, że w świecie, w którym mamy przesyt informacji, przesyt źródeł, z których możemy korzystać, kluczem jest to, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób te informacje dopuszczamy do siebie, przetwarzamy i na ile otwarty umysł w tym przetwarzaniu zachowujemy. Bo pewnie dzisiaj w internecie można znaleźć potwierdzenie na każdą teorię, od płaskiej Ziemi począwszy. I na pierwszy rzut oka te teorie są całkiem przekonująco objaśnione. Sztuka polega na tym, nie jest to nic odkrywczego, co teraz
widziałem
powiem.
Widziałem charyzmatycznego mówcę, jest gdzieś na YouTubie, chyba był w turbanie jakimś, który wykazał po prostu, no, że Ziemia jest płaska i po prostu, że mamy wszelkie świadectwa, które to potwierdzają.
No, nie widziałem tego, ale jestem przekonany, że był w tym, musiał być w tym przekonujący, skoro z tego
Gdybyśmy dostali takie zadanie,
żyje.
To myślę, żebyśmy to wymyślili w 40 minut, jak to zrobić.
Nie wiem, czy to zadanie ma sens, ale rzeczywiście można by się go podjąć dla czystego warsztatu.
Jako kulturystyka.
Dla czystego warsztatu. Tak. Natomiast wracając do tej konfrontacji, tego coraz lepszego marketingu i profilowania i coraz lepszego dostępu do informacji dla klienta, no to recepta jest w naszych głowach. W naszych głowach jako odbiorców tego marketingu i w naszych głowach jako konsumentów, decydentów. W jaki sposób, jak krytycznie potrafimy podchodzić do tych informacji, które do nas docierają. W jaki sposób budujemy swoje środowisko. We wspomnianych wcześniej social mediach tajemnicą Poliszynela jest to, że że te algorytmy w social mediach dostarczają nam takich informacji, jakimi jesteśmy zainteresowani i takich, jakie kojarzą się z ludźmi, których mamy w swojej sieci kontaktów. W związku z tym tworzą się takie bańki informacyjne, które utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze poglądy są słuszne i prawidłowe. Ale to od nas zależy, czy potrafimy z tych bańek informacyjnych się wydobyć. To jest coś, co też wracając na grunt filozofii przy sobocie, to jest coś, w co głęboko wierzę, że bardzo odmienne perspektywy ludzi, którzy uczestniczą w tych dyskusjach. Nie ma żadnej selekcji, nie było żadnego klucza, według którego uczestnicy tej grupy dyskusyjnej się do niej zapisywali. Wierzę, że ta wielość perspektyw powoduje, że w naturalny sposób te bańki są rozbijane. Dajemy sobie na to szansę.
Można by też mieć nadzieję, że technologie, które służą takiemu dostrojeniu i dotarciu, mogą wkrótce, jeżeli już tak nie jest, łapać kolejny wymiar, powiedziałbym, wyrafinowania, który może być, do którego prototypem może być to, z czym ja się zetknąłem w pracy z Mariuszem Łukasiewiczem, twórcą Lukasa i Eurobanu, co się przypisuje takim ludziom jak Steve Jobs, że fokus grupy na przykład, czy badania potrzeb robi się nie po to, żeby wiedzieć, gdzie dotrzeć ze swoimi produktami i jak jej potrzeby zaspokoić, tylko żeby wiedzieć, co nowego wprowadzić, w jaki obszar, co będzie na przykład zaskakujące, albo co będzie zaspokajała jakieś mikrowskazówki, tylko że może tam być szansa na to, że zrodzi się zapotrzebowanie czy popyt. Pamiętam do dzisiaj, gdy Mariusz z najbliższym otoczeniem ludzi z firmy marketingowej i wewnętrznych sił marketingu i wszystkich dziedzin związanych z komunikacją, gdy powstawał Eurobank, byłem w tym zespole, wpadliśmy na pomysł, takich jak dzisiaj są placówek Eurobanku, które miały, jak to mówiliśmy w cudzysłowie, pasożytować na supermarketach, żeby nie mieć wszystkich kosztów instalowania. No i gdy projekt zrobiony według pomysłów agencji reklamowej, w której pracowaliśmy, marketingowej i Mariusza osobiście, został pokazany, takich punktów czerwono-białych, obłych, w nietypowych kształtach, które tylko są wstawione jakoś szarości urządzeń, bankomatów, wrzutni, która wtedy w ogóle była czymś zupełnie nowym. Zrobiliśmy fokus grup. Grupy fokusowe powiedziały, że ludzie nie pójdą tam, bo to przypomina punkt turystyczny. A bank to ma być bank. Na co Mariusz spokojnie nie zgłosił żadnych pretensji do swojego marketingu, który zamówił to badanie, tylko spokojnie zamknął ten raport. Powiedział, to dobrze, to mamy 3-4 miesiące spokoju. Jakiego? Konkurencja nie wpadnie na to, żeby pójść tą drogą. A ja wierzę, że to będzie dobra droga. Co się stało? Czynnik wyróżniający, czynnik lekkości, czynnik społeczny, zbieg ich okoliczności, albo że to nie ma znaczenia, kiedy jest atrakcyjna oferta, by nie przeszkadzać, spowodowały, że to się przyjęło i że to zadziałało i że z czasem inne banki tradycyjne zaczęły trochę upadabniać i zaczęły też częstować kawę tak jak my i zaczęły robić kulki do zabawy dla dzieci i tak dalej. Więc może być tak, że te systemy sztucznej inteligencji zaczną nie tylko zaspokajać potrzeby i nas indywidualnie wybierać, ale zaczną je kreować, nie przez reklamę, tylko przez docieranie z określonymi rozwiązaniami, procesami i produktami w określone miejsca, gdzie jest zwiększone prawdopodobieństwo, że się w nas coś obudzi. Więc to wszystko jest potencjalnie bardzo ciekawe i jak zwykle pewnie to bardzo zależy od tego, na ile mechanizmy takiego rządzenia czy zawładnięcia świadomością, nieświadomością, preferencjami, zmysłami ludzi dostaną się w ręce ludzi uczciwych lub nieuczciwych. Na ile to będzie służyło temu, żeby sprzedać dobre rozwiązania związane ze zdrowiem, dobre produkty, które się same bronią i mogą na siebie zarobić uczciwie, a na ile ma służyć sprzedaniu ściemy, sprzedaniu kitu, sprzedaniu czegoś nie do końca uczciwego. I tu pozostaje miejsce już nie na osobowość, którą można zasymulować w sztucznej inteligencji, a właśnie na charakter, na kierowanie się wartościami. Wprawdzie wiem, że jest startup, gdzie próbują zbudować moralnie wrażliwą sztuczną inteligencję. By ze mną rozmawiali, dają im podpowiedź, że nie powinna być perfekcyjna, że powinna być jak człowiek, zdolna do pomyłek i zawodna. Ale zanim to powstanie, to miejsce właśnie na to, co jest wise, na to, co jest domeną charakteru, a nie tylko osobowości, pozostaje prawdopodobnie właśnie gdzieś tu.
To arcyciekawe wątki, kilka zresztą. Ja zaczynałem swoją karierę zawodową w bankowości w 97 roku. Wtedy ta bankowość to były marmury i żyrandole.
No, no właśnie.
Dzisiaj i bankowość w ogóle, i placówki bankowe to jest zupełnie inny świat. To, co mówiłeś o Eurobanku, to jest jedna fantastyczna historia. Inna to historia tego, jak te marmurowe i z pięknymi żyrandolami oddziały zamieniły się w małe 3-4 osobowe placówki, które są przyjazne dla klienta. I tu prekursorem były dwa banki, Citibank i Bank
Millennium. Już w tych marmurach spotykam się ze sztuczną inteligencją, a dziewczyna, która tam jest, daje mi krówki.
Tak, dzisiaj,
to jest niebywałe.
Dzisiaj rzeczywiście ta rewolucja poszła jeszcze dalej i to, co pisywałeś w case'ie Eurobanku, dzisiaj jest, można powiedzieć, codziennością. Tak? Design thinking to jest metodyka zupełnie...
To był geniusz Mariusza Łukasiewicza, który o dekadę to wyprzedził.
Tak, w latach 90. czy na początku lat 2000 to była abstrakcja. Produkty bankowe to tworzyło się zaczynając od instrukcji, od procedur, od regulacji, a nie od doświadczenia klienta. Dzisiaj to już jest absolutny archaizm. Dzisiaj robi się to właśnie patrząc na to, czego klient chce, co klient może chcieć, czego potrzebuje. No i sztuczna inteligencja, technologia wspiera to również na poziomie interfejsu użytkownika. Czyli logując się do banku, możemy zobaczyć ekran, którego nikt inny nie zobaczy w swoim home bankingu, bo to jest w całości spersonalizowane pod nasze potrzeby. Niesamowite historie. Jak to się potoczy? Rzeczywiście można sobie zadać pytanie, czy trafi ta technologia w dobre czy złe ręce. Życie chyba pokazuje, że trafi i w jedne, i w drugie. I nie mamy dzisiaj gotowej odpowiedzi, jak się przed tym bronić. Historie związane z wyborami. Z referendum w sprawie Brexitu, wyborami w Stanach Zjednoczonych i z manipulowaniem opinią publiczną za pośrednictwem social mediów i analizy big data pokazują, co zresztą świetnie opisuje Harari, dylemat, co dalej z demokracją. Bo jeśli nasze decyzje to nie jest wolna wola, tylko to jest jakaś wypadkowa algorytmów wdrukowanych przez ewolucję i wdrukowanych przez manipulację, a ta manipulacja w czasach masowego dostępu do informacji, masowego oddziaływania na ludzi staje się coraz łatwiejsza dla kogoś, kto ma złe intencje, to prędzej czy później takie pytanie o sens demokracji, myślę, zaczniemy sobie zadawać.
Te studia nad złudzeniem wolnej woli i wolnego wyboru pewnie nie dotyczą wszystkich ludzi, wszystkich ludzkich dylematów. Wyobrażam sobie, że osoba o wysokim poziomie otwartości umysłu, open-minded i samoświadoma, może mieć większy wgląd w swoje racjonalizacje, w swoje te wszystkie 52 pułapki poznawcze, które dzisiaj już opisują specjaliści kognitywistyki behawioralnej. Natomiast generalnie na pewno to tutaj wchodzi w rachubę. To jest ciekawe, jak z różnych stron przychodzi taka troska o przyszłość demokracji. Z jednej strony polski profesor Zielonka z Oxfordu, emerytowany, ale na emeryturze dwa razy chyba bardziej jeszcze aktywny intelektualnie niż był wcześniej, bo w tej chwili nic nie ogranicza jego wolności. Musimy napisać artykułów na określony temat, który pokazuje, że gdzieś się demokracja w takim ujęciu od platońskiego po przełom XX-XXI wieku jakoś wyczerpuje, że póki co jej miejsce zajmuje krok wstecz, czyli populizmy. No ale aż by się prosiło, żeby się z tego wyłoniła jakaś inna formuła osobowości i charakterów, być może dalej ludzkich ludzi i systemów, która być może wyjdzie naprzeciw twojemu optymizmowi, o którym mówiłeś. Czy gdybyśmy szukali finału naszej rozmowy i szukali jeszcze wątków, które napawają cię optymizmem, to ta lektura, czy ta nasza rozmowa czymś cię tu jeszcze napawa? Od tej strony?
Na pewno odwołanie się do wartości to jest coś, w co głęboko wierzę. Nie chcę nadmiernie tutaj epatować swoimi doświadczeniami zawodowymi, ale kilka lat temu wykonaliśmy taką pracę w firmie, którą kieruję, żeby zidentyfikować wartości, wokół których jako firma moglibyśmy się zjednoczyć. Ta praca o tyle była wykonana w nietypowy sposób, że to nie zarząd narzucił te wartości firmowe, tylko zaczęliśmy od rozmowy z ludźmi. Wciągnęliśmy do dyskusji całą firmę na temat tego,
co dla naszych...
200 kilkadziesiąt osób.
No, proszę.
Oczywiście te dyskusje toczyły się w zespołach, w mniejszych, no tak, mniejszych
to jest,
grupach.
To jest niewiele więcej niż te 150 osób, które można wzajemnie ogarnąć biochemią naszych mózgów.
Zebraliśmy te głosy, znaczy zebraliśmy menedżerów, którzy prowadzili te dyskusje w zespołach na spotkanie, na którym spróbowaliśmy podjąć się syntezy tych... Znaczy nie spróbowaliśmy, po prostu podjęliśmy się syntezy tych wartości. Wyłoniliśmy 4, opisaliśmy je przy pomocy autentycznych cytatów z tych rozmów. Znaczy nie staraliśmy się stworzyć jakiegoś akademickiego dzieła, pod którym podpisze się zarząd, weźmie za to odpowiedzialność i nikt nie odnajdzie tam cząstki siebie, tylko wręcz przeciwnie, staraliśmy się, biorąc oczywiście odpowiedzialność za kształt końcowy, staraliśmy się mówić do naszych ludzi ich własnymi słowami. I muszę powiedzieć, że wielkie wrażenie zrobił ten produkt, który powstał z tak rozumianej pracy. Do dzisiaj te wartości żyją. Mamy oczywiście wiele do zrobienia. Nie jest tak, że te wartości opisywały rzeczywistość. One mają też swój walor aspiracyjny. Ale to też pokazuje, że oprócz takich prostych narzędzi, metod zarządzania, wszyscy gdzieś szukamy jakiegoś ważniejszego powodu, żeby robić to, co robimy.
No to było mega partycypacyjne. A powiedz mi, czy te wartości uzgodnione tak wewnętrznie, w zasadzie wewnętrznej konsultacji. Rozumiem, że to są wartości tego, w jaki sposób chcecie określać, regulować, ukierunkowywać, ograniczać życie waszej społeczności. A jeżeli chodzi o wartości związane z celem organizacji, o wartości biznesowe, o powiedzenie, że no, pracujemy na rzecz wartości marki na przykład, czy rentowności dla akcjonariuszy. Pracownicy, mówię teraz, biorę to w cudzysłów, nawias, mają prawo nie przeżywać tego jako wartości. I gdzieś tutaj jest potrzeba, żeby spotkały się wartości, cele, wizja inspiratorów, założycieli, zarządzających z wartościami ludzi i żeby pewnie to było chociaż nie zero-jedynkowo, że my, twórcy firmy, mówimy, dokąd chcemy iść, jaką chcemy tworzyć wartość też społeczną, biznesową, a ludzie mówią, jak chcemy regulować nasze codzienne kontakty, jak chcemy tworzyć naszą społeczność, aby odpowiadała naszemu poczuciu sprawiedliwości, naszym aspiracjom, naszemu rozwojowi. Czy to tak jakoś było ułożone, czy też oddolnie ułożyliście także cele i wartości biznesowe?
No oczywiście nie. Zainicjowaliśmy tą dyskusję oddolną. Natomiast to my jako zarząd wzięliśmy odpowiedzialność za to, które wartości wspierają cel biznesowy, misję firmy i z którymi, które chcemy wywiesić na sztandar. Wzięliśmy też pewną oczywistość pod uwagę, że każdy ma indywidualny zestaw wartości i te wartości firmowe nie służą temu, żeby te indywidualne wartości w jakikolwiek sposób łamać czy naruszać, tylko mają być pewnym ekstraktem, wokół którego wszyscy się zgadzamy. To, jaki praktyczny wymiar nadaliśmy tym wartościom, to powiedzieliśmy, że odwołamy się do wartości wszędzie tam, gdzie instrukcje, regulacje formalne nie będą dawać jednoznacznej odpowiedzi, jak powinniśmy się zachować. I wydaje mi się, że to jest to ostatnie zdanie. To jest taka konstytucyjna formuła.
Wydaje mi się to bardzo pragmatyczne i praktyczne. Tak jak mi czasem ktoś w dobrej czy złej wiedzy zarzuca, że powinienem wrócić do psychoterapii, bo emocje w biznesie nie mają sensu. No moja odpowiedź na to jest taka, że w psychoterapii zaczynamy od emocji, bo ludzie muszą odbudować się emocjonalnie. Natomiast w biznesie zajmujemy się emocjami o tyle, o ile interferują w procesy roztropne, racjonalne i biznesowe. Bo tu emocje, które niezależnie od tego, że mogą być też źródłem naszego uskrzydlenia i wspólnej kultury organizacji, przede wszystkim mogą być naszym dystraktorem. Rozumiem, że tak ujęliście wartości, że wartości są raczej taką procedurą albo właśnie jakąś taką formacją awaryjną na sytuacje niejednoznaczne, na sytuacje trudne. Że nie musimy na koniec sobie odmawiać jak modlitwy naszych wartości, zamieniając firmy trochę w sektę biznesową, tylko że wiemy, że mamy pakiet zasad, pakiet reguł, po które sięgniemy, gdy będzie trudno. Czy to tak?
Tak, można to tak.
Wydaje mi się to bardzo roztropne i takie realistyczne, psychologiczne zaraz.
Można to tak ująć. Ja używam bardziej tej metafory legislacyjnej, tak? Że one są pewną konstytucją, która...
No też konstytucji, chociaż ostatnio może tak, natomiast tak na co dzień nie czytamy.
Stosuje się bezpośrednio, prawda? Bezpośrednio stosuje się ustawy, rozporządzenia. Konstytucja jest czymś nadrzędnym, do czego się odwołujemy w chwilach...
Sytuacje ważne i trudne.
Tak. No? Tak jest.
No to gratuluję, to duża sprawa. To też jest takie znów napawiające optymizmem doświadczenie, a jednocześnie w świetle moich kryteriów realistyczne psychologicznie. Bo gdybyście mi powiedzieli, mamy czysty turkus tych wartości, to bym powiedział, kochani, to tu powstanie pewnie jakaś mistyfikacja. W jakimś momencie będzie jednak ktoś, kto jednak coś zasugerował, coś narzucił, bo więcej zainwestował, bo więcej ryzykuje. To trzeba urealnić. Co nie znaczy, że ma nie być oparte na otwartości, transparentności, na wewnętrznej konsultacji. Ja ukułem pojęcie, pracując z kilkoma startupami, które się przekształcają w bardziej takie zakorzenione organizacje, pojęcie strukturkus, że do tej intencji, żeby poziome, nieformalne, spontaniczne, design thinking było to, co można i ile można, że był w tym jednak jakiś grid, jakaś siatka, jakaś struktura związana chociażby z bezpieczeństwem albo właśnie z wartościami, albo z orientacją biznesową i że być może te światy daje się pogodzić i wtedy to już jest rzeczywiście taka domena pewnie bardziej połączenia nowych technologii z charakterami ludzi.
Ja muszę powiedzieć, że osobistą drogę przeszedłem, nie nazywając tego w ten sposób, ale rzeczywiście w ramach pewnej transformacji cyfrowej w organizacji, nie wierząc w turkus jako uniwersalną receptę na wszystko, w zespole, który zajmował się tą transformacją ośmioosobowym, uznałem, że stać nas na to, żeby tą metodę turkusową pracy zastosować. Muszę powiedzieć, że wiele z tego przetrwało po półtora roku od startu takiego modelu pracy. Natomiast rzeczywiście to, czego bardzo brakowało przez pierwszy rok, to była bardzo precyzyjnie zdefiniowana, nazwałeś to strukturą czy siatką, bardzo precyzyjnie zdefiniowane ramy, ustalenie priorytetów, wyznaczenie celu i wokół tego organizowanie się na turkusowy sposób. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, robimy to inaczej. Nauczyliśmy się tego na sobie.
I tej struktury może być tak wiele, jak to niezbędne i tak mało, jak to możliwe. Zostawiając miejsce dla tego, co może być procesem. Czyli tu jest jakaś taka jedność przeciwieństw, które nawet nie muszą być w dokładnie tych samych proporcjach. Że jest to ta tęsknota do raju, którą twierdzą psychoanalitycy jungowscy, że ta idea turkusu jest wyrazem tęsknoty do raju i że to jest piękna tęsknota i dlaczego mają nie mieć i przedsiębiorcy w każdym wieku. No, z drugiej strony trzeba do tego raju mieć jakąś procedurę, no choćby nawet jak się codziennie modlić. Prawda?
Ja do tej historii, w związku z tym, że wszyscy ex post z łatwością racjonalizujemy to, co się wydarzyło, ja do tej historii dokładam jeszcze jeden kontekst, twierdząc, że ten pierwszy rok takiego bardzo nieuporządkowanego, bardzo swobodnego sposobu pracy był potrzebny po to, żeby zbudować więzi w zespole, sposób komunikacji, sposób współpracy i dzisiaj ten zespół jest lepszy i dzisiaj wprowadzenie tych sztywniejszych ram oczywiście poprawi jego efektywność, poprawi naszą skuteczność, ale mam też świadomość tego, że to jest racjonalizacja, którą ex post zawsze łatwo jest wymyśleć i stworzyć.
Chcę cię zapytać, czy może ci się choćby obiło o uszy. Jest polski autor, który w latach 70. i 80. pracując naukowo z profesorem Januszem Rejkowskim, a jednocześnie pragmatycznie wdrażając pierwsze treningi w Polsce w biznesie, w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemysłowego System w roku 72, 3 i 4, kiedy był młody Gierek, który dawał złudzenie ludziom, być może sam miał, że będzie można trochę wprowadzić Europę Zachodnią i Amerykę do Polski. Potem się okazało, że te laboratoryjne metody treningowe są na tyle nastawione na wolność ludzi, a nie tylko samoświadomość, że to jakoś z systemem się nie da pogodzić. Ale wystarczająco wiele czasu było, żebyśmy wtedy mogli zainstalować pierwsze moduły szkoleń, strukturyzowanych szkoleń, ale bardzo otwartych w zakresie komunikacji, wpływu, przywództwa. Natomiast prowadzący tą pracownię, doktorant profesora Rejkowskiego, już wtedy zajął się partycypacyjnymi modelami przywództwa i zarządzania. Prowadził w tym zakresie badania i napisał kilka książek, wydanych także przez PWN w latach 80. i na początku lat 90. I w tych książkach można przeczytać wszystko o turkusie. Ten człowiek wyprzedził epokę o 25 lat. Zajmował się też konsultingiem i w latach 90. miał nawet duże sukcesy też materialne, no bo w ogóle znał się na organizacjach, zajmował się metodą OD, prawda, i tam Organizational Development, innymi w tamtych czasach liczącymi się na świecie metodami. Ale przypomniał mi się o nim dlatego, bo niedawno go zaprosiłem, żeby powspominać. On ma poczucie takiego trochę odłączenia przez to, że jakoś przedwcześnie się tym wszystkim zajął. I poprosiłem go, żeby zaczął pisać jednostronicowe eseje o sytuacjach w biznesie, ale także w szkołach, gdzie bywał, nie wiem, miał jakieś zajęcia z nauczycielami, na temat tego, co on rozumiał przez partycypację w latach 70., 80. i 90. I ja już trochę tych esejów mam. Pomyślałem teraz, że tutaj czyniąc słuchaczy podcastu świadkami, że ja je zawieszę albo na swojej stronie, którą uruchamiam, APP Public, do działalności, bo już jestem blisko 5000 partnerów na LinkedInie i chciałbym zaprosić ich wszystkich do szerszego grona, choćby właśnie Maćka Wiśniewskiego i kilku moich partnerów, z którymi razem współtworzymy kulturę APP. To jest trochę tak, że ja to komunikuję i prezentuję poprzez swoją markę osobistą, a to jest dorobek kilku ludzi. A z drugiej strony zarzuty, które padają, też się należą paru osobom. Więc będziemy pewnie chcieli stworzyć tą stronę, ona już istnieje, tą APP Public, i tam też być może zawieszać eseje właśnie doktora Wojciecha Danieckiego. No, chciałem cię tak przy okazji do tej mojej przygody sentymentalnej z przeszłości zaprosić jakoś. Liczę tu na ciebie.
Fantastyczna inspiracja. Szykowałem się, żeby powiedzieć, że żeby inspiracja była pełna, to musisz jeszcze podać nazwisko, ale podałeś tak.
Doktor Wojciech Daniecki.
Super. Fantastyczna historia i pokazująca też, jak wiele czasem dzieli modę od wiedzy. Że wiedza
tak
może powstać.
Rozczulony, jak była książka Lalu, i on mówi: zobacz, teraz mój syn, nasze dzieci czytają to, dla nich jest to pierwsze źródło na temat możliwości zdemokratyzowania folwarku czy tego systemu, i oni myślą, że to jest pionierskie odkrycie, a to jest po prostu bardzo z klasą nowoczesne, lekkie opisanie czegoś, za czym ta tęsknota, jak się okazuje, żyła już wcześniej i też była operacjonalizowana. Te partycypacyjne metody i zarządzanie przywództwa, procesów decyzyjnych, zarządczych, służar zarządczych są w książkach doktora Danieckiego wydawanych przez PWN dokładnie opisane. To wszystko jest. Piękny paradoks. Może was kiedyś poznam.
Tak, to właśnie pokazuje, jak kreowane mody i marketingowe opakowania produktów czasem niewiele mają wspólnego z prawdziwą historią myśli i idei, które są w nich zawarte.
No to my mamy więcej szczęścia. Może jest to wyraz naszego smart bardziej niż wise, bo jak rozumiem, mamy się dobrze, mając swoje aspiracje i plany i poszukiwania, i mam nadzieję, że ta nasza rozmowa przede wszystkim posłuży wszystkim, którzy chcą nas słuchać, ale przy okazji też utrwala tutaj naszą obecność na tym, chciałem powiedzieć, rynku, ale też można powiedzieć rynku i w tej społeczności. Także bardzo ci dziękuję.
Również dziękuję, to była dla mnie wielka przyjemność.
I jeszcze raz zapraszamy do soboty.
Filozofii przy sobocie na LinkedIn.
Filozofii przy sobocie na LinkedIn. Dzięki serdecznie.
Dziękuję.